Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
W święto ofiarowania Pańskiego Kościół kończy rok życia konsekrowanego. Wieczorem Franciszek przewodniczy w Bazylice Watykańskiej Eucharystii z udziałem osób zakonnych i członków instytutów świeckich z całego świata.
Niech Chiny nie zapominają swej wielkiej historii i mądrości, powiedział papież w obszernym wywiadzie na temat tego kraju. Jego prezydentowi złożył życzenia z okazji chińskiego Nowego Roku.
W naszej historii katecheza jest stałą częścią edukacji szkolnej, czytamy w komunikacie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, opublikowanym w związku z projektem zmiany ustawy o finansowaniu nauczania religii w szkołach.
Witamy 2 lutego i zapraszamy na serwis informacyjny.
Chiny zawsze budziły mój podziw swą wielkością. To nie tylko wielki kraj, ale wielka kultura i niewyczerpana mądrość. Powiedział papież w obszernym, bezprecedensowym wywiadzie, którego udzielił wychodzącemu w Hongkongu czasopismu Asia Times. W Domu Świętej Marty w Watykanie rozmawiał z nim dziennikarz i znawca problematyki chińskiej Francesco Sisi, który jest włoskim korespondentem w Pekinie.
Ojciec Święty podkreślił, że podziw dla Chin podziela ze swoimi współbraćmi zakonnymi, jezuitami, takimi jak słynny ojciec Matteo Ricci. To od niego nauczył się, że konieczny jest dialog z tym krajem, tak ubogaconym wieloma darami. Zaś Kościół katolicki czuje się zobowiązany do respektowania wszystkich cywilizacji. Franciszek zaznaczył, że nie należy obawiać się dialogu, a Chiny nie mogą zamykać się w sobie, mając wiele do dania innym. Wspomniał tu zwłaszcza starodawną chińską sztukę medyczną.
Rozmawiający z Ojcem Święty dziennikarz nawiązał też do głębokiego kryzysu demograficznego przeżywanego przez Chiny, które od lat 80. ubiegłego wieku wyrzekły się tego, co najcenniejsze, mianowicie dzieci. Franciszek przyznał, że również na Zachodzie istnieje zjawisko starzenia się ludności, a brak dzieci jest bardzo szkodliwy dla społeczeństwa. Pochwalił Chiny, że zaczynają zdawać sobie sprawę z tego problemu i otwierać się na nowe możliwości w tej dziedzinie.
Francesco Sisi nawiązał też do przypadającego w najbliższy poniedziałek chińskiego Nowego Roku i zaproponował złożenie życzeń tamtejszym władzom. Papież, który w swoim wywiadzie przypomniał, że podczas podróży apostolskich do Azji przelatywał już nad terytorium Chin i ze wzruszeniem wysyłał wtedy pozdrowienia prezydentowi tego kraju, chętnie przystał na propozycję dziennikarza. Przed zbliżającym się Nowym Rokiem, powiedział Ojciec Święty, chcę przekazać moje najlepsze życzenia i pozdrowienia prezydentowi Xi Jinpingowi i całemu narodowi chińskiemu. I pragnę wyrazić nadzieję, iż nigdy nie zatracą oni historycznej świadomości, że są wielkim narodem z wielką historią mądrości i wiele mogą dać światu. Świat oczekuje na tę waszą wielką mądrość. Obyście w tym nowym roku z tą świadomością szli dalej, by pomagać i współpracować ze wszystkimi w trosce o nasz wspólny dom i o nasze narody, dodał Franciszek.
Dobiega końca rok życia konsekrowanego. Z tej okazji od kilku dni trwa w Watykanie zjazd przedstawicieli zakonów i stowarzyszeń życia apostolskiego z całego świata. Kardynał João Brás de Zavis dokonał wstępnego podsumowania tego szczególnego roku. Prefekt kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego podkreślił, że przywrócił on osobom żyjącym radami ewangelicznymi poczucie wdzięczności Bogu za ich powołanie.
To wielki dar, w którym poczuliśmy silną potrzebę powrotu do istoty naszego powołania i dostrzeżenia w życiu konsekrowanym daru niebios w służbie Kościołowi. To wielka rzecz, że dostrzeżono komplementarność form historycznych, dawnych i nowych, aktualnych, które mogą się wzajemnie wspierać, a nie przeciwstawiać. W obecnych czasach nie można izolować się, należy współpracować z innymi, równocześnie pielęgnując własną tożsamość. Dlatego ostatnie wydarzenie roku życia konsekrowanego zgromadziło wszystkie istniejące zakony i instytuty, by zwrócić uwagę na istotę tego typu wspólnoty. Papież był duszą tych wydarzeń jako osoba konsekrowana, jezuita. Wskazał nam kierunek na podstawie całej tradycji Kościoła, która równocześnie daje nam nowe inspiracje, adekwatne na obecne czasy.
Dubrownik nad Adriatykiem obchodzi jutro dwie rocznice. 1700-lecie męczeństwa patrona tego chorwackiego miasta, świętego Błażeja, oraz 600-lecie zniesienia tam handlu niewolnikami. Zakazano go w Republice Kupieckiej Raguzy, jak zwał się wówczas Dubrownik, w roku 1416, a więc ponad 4 wieki wcześniej niż w Wielkiej Brytanii czy USA.
Tamtejszym obchodom rocznicowym w liturgiczne wspomnienie świętego Błażeja przewodniczyć będzie w imieniu papieża kardynał Vinko Pulić, arcybiskup stolicy Bośni i Hercegowiny. W liście, którym mianuje on metropolitę Sarajewa swoim specjalnym wysłannikiem, Ojciec Święty zleca mu, by zachęcił wszystkich uczestników do należnej troski o ludzką godność. Uroczystości te są bowiem okazją, by nie tylko rozważyć znaczenie prawa, którym 600 lat temu zniesiono tam niewolnictwo, ale także by umocnić aktualne zaangażowanie na rzecz godności osoby ludzkiej, pisze Franciszek do kardynała Pulicia. Prosi też wszystkich biorących udział w dubrownickich obchodach o modlitwę w intencji posługi Piotrowej, którą pełni.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Za kilka dni papież uda się w podróż apostolską do Meksyku. Już teraz wizyta ta wzbudza ogromne zainteresowanie, jak i nadzieje wśród wielu mieszkańców tego kraju. Należy do nich z pewnością ludność rdzenna, z którą Franciszek spotka się 15 lutego w San Cristobal de las Casas.
Jak podkreśla w komunikacie Episkopat Meksyku, Ojciec Święty przybędzie do całej tamtejszej wspólnoty kościelnej. Tym niemniej szczególną uwagę zwróci właśnie na ludność rdzenną, bardzo często przy różnych okazjach niezauważaną.
Papież nie przybywa, by skonfrontować ze sobą jakiekolwiek grupy społeczne, ale by budować mosty i pomóc nam zburzyć dzielące nas mury, a także by wspierać po ludzku i po chrześcijańsku integrację bogatych i biednych, ludności rdzennej i metysów, tych, którzy przeżywają swoją wiarę w sposób bardziej tradycyjny i tych, którzy ją realizują w jej nieodłącznym wymiarze społecznym, czytamy w dokumencie. Podkreśla się w nim również, że diecezja San Cristobal de las Casas jest jedną z najbiedniejszych i najbardziej zmarginalizowanych w kraju. Mimo uznania Meksyku za kraj wielokulturowy, niektóre przysługujące im prawa, jak na przykład do posiadania własnych organizacji politycznych czy większościowego udziału we władzach lokalnych, często nadal nie są przestrzegane. Prośmy Boga i Jego Najświętszą Matkę, by ta wizyta papieża uwrażliwiła wszystkich na solidarność wobec trudnej rzeczywistości, którą przeżywają te wspólnoty, czytamy w komunikacie meksykańskiego episkopatu.
To kolejny krok w kierunku stworzenia genetycznie zmodyfikowanych dzieci. Tymi słowami dyrektor Katolickiego Instytutu Bioetyki w Oksfordzie, profesor David Jones, skomentował kontrowersyjną decyzję o możliwości modyfikowania ludzkich zarodków. Została ona ogłoszona w Wielkiej Brytanii przez Radę Płodności i Embriologii. Pozwala naukowcom na prowadzenie eksperymentów w zakresie modyfikacji genetycznej embrionów ludzkich. To pierwsza tego typu ustawa w Europie.
Decyzja ta to ostatni krok po próbach klonowania embrionów ludzkich do tworzenia hybryd zarodków ludzko-zwierzęcych i wyprodukowania embrionu pochodzącego od 3 rodziców, zauważa profesor Jones. Dodaje, że do tej pory każdej tego typu decyzji towarzyszyły przesadzone obietnice dotyczące leczenia lub zapobiegania chorobom. W rzeczywistości jednak chodzi po prostu o przeprowadzenie kolejnych, coraz bardziej niemoralnych eksperymentów na ludziach w najwcześniejszych etapach ich rozwoju. Prawdziwe obietnice dotyczące technik genowych winny dotyczyć poszukiwania etycznego i skutecznego leczenia tak dzieci, jak i dorosłych, którzy urodzili się z chorobami, na które nie ma w tej chwili żadnego lekarstwa. Badania powinny koncentrować się na rozwoju genowej terapii somatycznej, która będzie bezpieczna i skuteczna, a nie na destrukcyjnych eksperymentach na embrionach, powiedział profesor Jones.
Patriarcha moskiewski Cyryl ponownie wezwał do zaprzestania w Rosji finansowania aborcji ze środków Państwowej Służby Zdrowia oraz sprzedaży środków wczesnoporonnych. Według niektórych danych statystycznych liczba aborcji w tym kraju wzrosła w 2015 roku o 40 tysięcy w porównaniu z latami poprzednimi. Zaprzeczył temu jednak przedstawiciel tamtejszego Ministerstwa Zdrowia Oleg Sałagaj.
Cyryl I ponowił wezwanie wygłoszone rok temu w rosyjskim parlamencie do całkowitego wstrzymania finansowania aborcji ze środków budżetowych. W związku z nasilającym się procederem aborcji ukrytych zażądał uregulowania sprzedaży bez ograniczeń środków wczesnoporonnych. Oficjalne statystyki podają liczbę 920 tysięcy zarejestrowanych aborcji, co zdaniem patriarchy stanowi wierzchołek góry lodowej. Jego zdaniem liczbę tę należy pomnożyć dwu- lub trzykrotnie. Podał przykład okręgu kaliningradzkiego, w którym duża liczba aborcji w ogóle nie jest rejestrowana, a dodać do tego należy aborcje wywołane środkami wczesnoporonnymi, nie objęte żadnymi statystykami. Informacją o zwiększeniu liczby aborcji w Rosji zaprzeczył przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia Oleg Sałagaj, który stwierdził, że liczba aborcji zniżyła się o 8%. Oczywiście powołał się na oficjalne statystyki, których wiarygodność zakwestionował Cyryl I. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Ludzkie życie należy chronić od poczęcia do naturalnej śmierci, powiedział ordynariusz stołecznego Freetown, wyrażając sprzeciw wobec ustawy o tzw. bezpiecznej aborcji, przygotowanej przez władze Sierra Leone. Potępiły ją także tamtejsze wspólnoty muzułmańskie.
Arcybiskup Edward Tamba Charles skrytykował nowe prawodawstwo aborcyjne podczas spotkania międzyreligijnego w stolicy kraju. Ustawa została przyjęta przez parlament i obecnie czeka na podpis prezydenta. Pozwala ona na legalną aborcję do 12 tygodnia ciąży, a potem terminie w przypadku gwałtu, kazirodztwa lub ze względu na zagrożenie dla zdrowia matki.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W dzień życia konsekrowanego w wielu kościołach na terenie całego kraju trwa szczególna modlitwa zakonników i zakonnic. Tak było m.in. w Poznaniu, gdzie mszy świętej przewodniczył arcybiskup Stanisław Gądecki, który zwrócił uwagę, że mające dziś miejsce zakończenie roku życia konsekrowanego przypada w roku miłosierdzia.
Ten znaczący splot wydarzeń przypomina nam z kolei, że w głoszeniu orędzia o Bożym Miłosierdziu wielką rolę odegrały i odgrywają osoby konsekrowane. Ich życie, jeśli jest autentyczne, to polega na ofiarowaniu siebie po to, by poprzez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo doświadczyć miłosierdzia i dzielić się nim z innymi.
W liście na Dzień Życia Konsekrowanego Episkopat Polski przywołuje postaci siostry Faustyny oraz Maksymiliana Kolbe. Święci ci są świadkami Bożej miłości i miłosierdzia, które przekazywać można światu nawet w najtrudniejszych warunkach. Prezydium Episkopatu Polski wydało specjalny komunikat nawiązujący do obywatelskiego projektu zmian w zakresie finansowania nauczania religii. Biskupi przypomnieli, że w poprzednim roku szkolnym w lekcjach religii uczestniczyło ponad 87% dzieci i młodzieży, mówi rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.
Lekcje religii jako przedmiot nieobowiązkowy są organizowane na życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów. Wysoki procent tych, którzy uczestniczą w lekcjach religii, świadczy o tym, że są one odpowiedzią na rzeczywistą potrzebę obywateli i stanowi to poszanowanie konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
W komunikacie zauważono, że standardem w wielu państwach europejskich, w tym także w Polsce, jest fakt, że wynagrodzenie za pracę dla osób uczących religii pochodzi ze środków publicznych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.